Wielki bój. Rozdział 42. Koniec walki. Przy końcu okresu 1000 lat Chrystus ponownie zstąpi na ziemię. Będą mu wtedy towarzyszyć zbawieni i aniołowie. Wstępując z nieba w potężnym majestacie, rozkaże niesprawiedliwym umarłym powstać z martwych, aby wykonać na nich wyrok śmierci. Wielki, nieprzeliczony jak piasek morski tłum niezbożnych wstanie z grobów. Lecz jakże odmienne będzie ich zmartwychwstanie od zmartwychwstania sprawiedliwych. Ci ostatni przyodziani byli w szatę nieśmiertelnej młodości i piękności, natomiast na ciałach niezbożnych widać ślady chorób i śmierci. Każde oko z tej niezliczonej rzeszy spogląda na wspaniałość Syna Bożego i wszyscy jednogłośnie wykrzykują: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Jednak okrzyk ten nie wynika z miłości niesprawiedliwych do Jezusa. To jedynie potęga prawdy zmusza niezbożne, niechętne wargi do wypowiedzenia tych słów. Niesprawiedliwi zmartwychwstaną w takim samym stanie, w jakim złożono ich do grobów. Będą tak samo wrogo i buntowniczo usposobieni do Chrystusa, jak byli za życia. Nie będzie dla nich nowego czasu łaski, by mogli naprawić błędy przeszłości, gdyż to i tak by im nic nie dało. Życie pełne przestępstw prawa Bożego zatwardziło ich serca. Także nowy czas łaski, gdyby im nawet go darowano, przeżyliby tak jak pierwszy, sprzeciwiając się Bogu i Jego przykazaniom. Chrystus wstąpi na Górę Oliwną, z której wstąpił do nieba po zmartwychwstaniu i gdzie aniołowie powtórzyli obietnicę Jego powtórnego przyjścia. Prorok Zachariasz w rozdziale 14 w wierszu od 4 do 9 mówi: potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Gdy Nowe Jeruzalem stąpi w wielkim blasku z nieba, spocznie na oczyszczonym i przygotowanym miejscu, a Chrystus wraz ze swym ludem i aniołami wejdzie do tego świętego miasta. Teraz szatan przygotuje się do ostatniej decydującej walki o władzę. Pozbawiony przez 1000 lat mocy i możliwości zwodzenia, książę zła był opuszczony i przygnębiony, ale gdy tylko niezbożni z martwych wstali i gdy ujrzał niezliczone ich rzesze przy swoim boku, jego nadzieja wzrosła i teraz zdecydował się na podjęcie walki. Chce zwołać wszystkich niesprawiedliwych pod swój sztandar i przy ich pomocy zrealizować swoje plany. Niezbożni są jeńcami szatana. Odrzucając Chrystusa, poddali się zbuntowanemu wodzowi. Chętnie przyjmują jego rady i słuchają rozkazów. On natomiast nie przyznaje się, że jest szatanem, lecz twierdzi, że jest prawowitym władcą świata i że niesprawiedliwie odebrano mu jego dziedzictwo. Swym nieświadomym poddanym przedstawia się jako wybawca, zapewniając ich, że to jego moc wyrwała ich z grobu i że teraz chce uwolnić ich od okrutnej przemocy Boga. Ponieważ niezbożni nie widzą Chrystusa, szatan czyni cuda na poparcie swych twierdzeń. Wzmacnia słabych i udziela wszystkim swego ducha oraz mocy. Proponuje im, że poprowadzi ich na obóz świętych, aby wspólnie zdobyli miasto Boga. Z wielką radością wskazuje na miliony powstałych z grobów i twierdzi, że jako ich wódz będzie mógł zdobyć miasto i odebrać z powrotem swój utracony tron oraz królestwo. Wśród tej nieprzeliczonej rzeszy znajduje się wiele osób z długowiecznego pokolenia, sprzed potopu. Są to ludzie wysokiego wzrostu, potężnej budowy i bystrego umysłu, którzy pod wpływem złych aniołów używali swej władzy i umiejętności do wywyższania się. Są to ludzie, których wspaniałe czyny skłoniły innych do ubóstwiania ich geniuszu, lecz których okrutne i złe zamiary niszczące ziemię i zniekształcające obraz Boży zmusiły Boga do zgładzenia ich. Wśród wskrzeszonych znajdują się królowie i wodzowie, którzy podbijali narody, odważni rycerze, którzy nigdy nie przegrali żadnej bitwy, dumni wojownicy, przed którymi drżały królestwa. Śmierć nie zmieniła ich. Powstaną z grobów z tymi samymi myślami, z jakimi zakończyli swoje życie. Rządza sławy i zdobyczy opanuje ich tak samo, jak w przeszłości. Szatan naradza się ze swoimi aniołami, a potem z owymi potężnymi królami i zdobywcami. Rozważają, jaką posiadają moc oraz liczbę ludzi i dochodzą do przekonania, że liczba mieszkańców świętego miasta jest bardzo mała w porównaniu z ich wojskiem i że łatwo ich pokonają. Układają plany zdobycia bogactw i wspaniałości Nowego Jeruzalem. Następnie zaczynają przygotowywać się do walki. Zręczni rzemieślnicy wykonują broń, a wodzowie, sławni z dawnych zwycięstw, formują wojenne szyki. W końcu słychać rozkaz wymarszu i nieprzeliczona armia rusza naprzód. Jest to wojsko, jakiego nie posiadał żaden ziemski wódz, odkąd wojny pojawiły się na ziemi. Szatan, najpotężniejszy z bojowników, kroczy na czele, a jego aniołowie łączą swe siły do ostatniego boju. Królowie i żołnierze idą przy jego boku, a reszta armii podąża za nimi w wielkich oddziałach. Każdy pod dowództwem wyznaczonego wodza. Z wojskową dokładnością zwarte szeregi posuwają się po nierównym terenie w kierunku świętego miasta. Na rozkaz Jezusa bramy Nowego Jeruzalem zamykają się, a wojska szatana otaczają miasto i przygotowują się do szturmu. Po chwili Chrystus ukazuje się swoim wrogom. Wysoko nad miastem, na jaśniejącym złotem wzniesieniu, ustawiony jest wspaniały tron. Siedzi na nim Syn Boży, otoczony obywatelami swego królestwa. Mocy i wspaniałości Chrystusa nie da się wyrazić żadnymi słowami. Nie opisze ich żadne pióro. Syn otoczony jest majestatem wiecznego Ojca. Blask obecności Bożej napełnia miasto, rozlewa się poza jego bramy i promieniuje na całą ziemię. Najbliżej tronu stoją ci, którzy kiedyś gorliwie służyli szatanowi, lecz którzy, jak głownie wyrwane z ognia, poszli w ślady Zbawiciela, całkowicie mu się poświęcając. Dalej otaczają Jezusa ci, co wśród kłamliwego i bałwochwalczego otoczenia rozwinęli doskonały chrześcijański charakter i przestrzegali prawa Bożego, chociaż cały świat chrześcijański lekceważył je. Za nimi stoją miliony ludzi wszystkich stuleci, którzy dla wiary zginęli męczeńską śmiercią. Oprócz nich znajduje się tam tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odziani w szaty białe, z palmami w swych rękach. Jak czytamy o tym w Księdze Objawienia w 7 rozdziale i 9 wierszu. Ich walka zakończyła się zwycięstwem. Skończyli swój bieg i zdobyli nagrodę. Palmy w ich rękach są symbolem zwycięstwa, zaś biała szata znakiem niesplamionej sprawiedliwości Chrystusa, darowanej im przez Zbawiciela. Zbawieni śpiewają pochwalną pieśń, która rozbrzmiewa i odbija się echem. Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Czytamy te słowa w Księdze Objawienia w 7 rozdziale i 10 wierszu. Aniołowie i serafinowie dołączają się do tego hymnu. Gdy wybawieni przekonali się i na własne oczy ujrzeli moc oraz złośliwość szatana, jak nigdy przedtem zrozumieli, że tylko Syn Boży mógł uczynić ich zwycięzcami. W tym jaśniejącym orszaku nie ma ani jednego, który by przypisywał wybawienie sobie, który by sądził, że zwyciężył przez własną moc i doskonałość. Nie mówią nic o tym, co uczynili lub wycierpieli. Treścią wszystkich pieśni, podstawowym motywem każdego hymnu są słowa: zbawienie jest u Boga naszego i u baranka. W obecności zgromadzonych mieszkańców ziemi i nieba odbywa się koronacja Syna Bożego. Okryty najwyższym majestatem i mocą, Król Królów wypowiada wyrok nad tymi, którzy przestępowali Jego prawo i prześladowali Boży lud. Prorok mówi, czytam z Księgi Objawienia z rozdziału 20, wiersz 11 i 12. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Po otwarciu ksiąg Jezus spojrzy na niesprawiedliwych, a ci przypomną sobie każdy grzech, który popełnili. Widzą, gdzie ich nogi zboczyły ze ścieżki czystości i świętości. Widzą, jak dalece przekraczali prawo Boże, powodowani pychą i buntem. Zwodnicze pokusy, które skłaniały ich do grzechu, ponieważ nie stawiali im oporu, źle użyte błogosławieństwa, lekceważenie sług Bożych, odrzucone ostrzeżenia i miłosierdzie, które bezskutecznie apelowało do ich grzesznych serc. Wszyscy to widzą, jakby napisane literami. Nad tronem ukazuje się krzyż. Następnie przed oczami zgromadzenia przesuwają się sceny kuszenia i upadku Adama, a potem wszystkie kolejne wydarzenia w wielkim planie zbawienia. Narodziny Jezusa w uniżeniu, Jego młodzieńcze lata pełne prostoty i posłuszeństwa, chrzest w Jordanie, post i kuszenie na pustyni, publiczna działalność nauczyciela objawiająca ludziom kosztowne błogosławieństwa nieba, dni wypełnione miłością i czynami miłosierdzia, noce spędzone na modlitwie i czuwaniu w samotności gór, nienawiść, zazdrość i złość ludzi będące zapłatą za Jego dobroć, straszna i tajemnicza walka w Getsemane pod brzemieniem grzechów całego świata, wydanie Jezusa morderczej tłuszczy, bolesne wydarzenia owej pamiętnej nocy, kiedy uczniowie Jego najukochańsi opuszczają Go, a tłum wlecze ulicami Jerozolimy. Syn Boży przed Annaszem, stawiony przed sądem w pałacu najwyższego kapłana, na sali sądowej Piłata i przed tchórzliwym, okrutnym Herodem. Wyszydzany, wyśmiewany, biczowany, męczony, a w końcu skazany na śmierć. Wszystkie te sceny są wyraźnie przedstawione. Potem przed oczami falującego tłumu ukazują się ostatnie chwile życia Jezusa. Zbawiciel w drodze na Golgotę, Książę Żywota wiszący na krzyżu, dumni kapłani i szyderczy tłum drwiący z Jego śmiertelnej męki. Nadnaturalna ciemność, trzęsienie ziemi, pękanie skał i otwieranie się grobów jako cuda towarzyszące śmierci Zbawiciela świata. Te straszne sceny są przedstawione dokładnie tak, jak się działy w rzeczywistości. Szatan, jego aniołowie i poddani nie mają siły odwrócić się od widoku swego dzieła. Każdy przypomina sobie czyny, jakie popełnił. Herod, który kazał wymordować niewinne dzieci w Betlejem, aby w ten sposób zgładzić króla izraelskiego, nikczemna Herodiada, winna krwi Jana Chrzciciela, słaby i oportunistyczny Piłat, szydzący żołnierze i kapłani i starsi ludu, a także rozszalały tłum wołający krew jego na nas i na dzieci nasze, wszyscy oni dostrzegają teraz ogrom swej winy. Daremnie chcą się ukryć przed majestatem tego, którego twarz jaśnieje jak słońce. Zbawieni natomiast rzucają swe korony do stóp Chrystusa z okrzykiem: On za nas umarł. Wśród odkupionych znajdują się apostołowie Chrystusa, odważny Paweł, gorliwy Piotr, ukochany i miłujący Jan, a także ich szczerzy współbracia oraz wielka rzesza męczenników, podczas gdy poza murami świętego miasta znajdują się ci, którzy ich prześladowali, więzili i zabijali. Jest tam okrutny i grzeszny Neron. Widzi radość i wywyższenie tych, których kiedyś torturował i których śmiertelnym mękom przypatrywał się z szatańskim zachwytem. Jest i jego matka, obserwująca następstwa swego dzieła. Widzi, jak złe cechy, które przekazała swemu synowi, podsycane i rozwijane, doprowadziły do strasznych zbrodni, przejmujących cały świat grozą. Stoją tam także papiescy dostojnicy i biskupi, którzy twierdzili, że są posłami Chrystusa, a jednocześnie szermowali stosem i więzieniem, aby zawładnąć sumieniami dzieci Bożych. Są też dumni papieże, którzy wywyższali się ponad Boga i odważyli się zmienić zakon Najwyższego. Ci rzekomi ojcowie Kościoła muszą zdać rachunek przed Bogiem, choć zapewne chcieliby tego uniknąć. Za późno zrozumieli, że Wszechwiedzący jest zazdrosny o swoje prawo i nie pozostawi popełnionego zła bez kary. Teraz pojmują, że Chrystus stoi po stronie swego ludu i rozumieją znaczenie Jego słów, zapisanych w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale i 40 wierszu. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci, mnie uczyniliście. Cały niezbożny świat stoi przed Bogiem, oskarżony o zdradę rządów nieba. Nikt nie broni ich sprawy, nie ma dla nich żadnego usprawiedliwienia. W końcu zostają skazani na wieczną śmierć. Wszyscy rozumieją teraz, że zapłatą za grzech nie jest wspaniała wolność i wieczne życie, lecz przeciwnie, niewola, zguba i śmierć. Niesprawiedliwi widzą, co utracili przez swoje buntownicze życie. Zlekceważyli wartość wiecznej wspaniałości, kiedy im była ofiarowana. Teraz tak bardzo jej pragną. Mógłbym teraz mieć wszystko, woła potępiony grzesznik, ale tym pogardziłem. Jakież straszne zaślepienie, zamieniłem pokój, szczęście i chwałę na nędzę, potępienie i rozpacz. Wszyscy zgadzają się, że wyłączenie niezbożnych z nieba jest sprawiedliwym wyrokiem, gdyż za życia mówili: nie chcemy, aby ten Jezus panował nad nami. Niesprawiedliwi jak zaczarowani spoglądają na koronację Syna Bożego. Widzą w Jego rękach tablice z przykazaniami Bożymi, które znieważali i przestępowali. Są świadkami zachwytu i czci ze strony świętych, a gdy docierają do nich rozbrzmiewające w świętym mieście pieśni, wołają jednogłośnie: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, o Królu narodów. I padając na ziemię, oddają cześć Księciu Żywota. Szatan na widok wspaniałości i chwały Chrystusa jest jak gdyby sparaliżowany. Był kiedyś cherubem, stał najbliżej tronu Bożego, a teraz przypomina sobie, co utracił. Był jaśniejącym serafinem, synem jutrzenki. Jakże bardzo zmieniła się ta sytuacja, jak nisko upadł. Na zawsze został wykluczony z rady, w której kiedyś brał udział. Widzi, że obok ojca stoi ktoś inny, kto osłania jego wspaniałość. Widzi, jak potężny anioł o majestatycznym wyglądzie wkłada koronę na głowę Chrystusa i wie, że on mógłby to uczynić. Przypomina sobie ojczyznę swej niewinności i czystości, pokój i szczęście, które były jego udziałem, zanim wystąpił przeciwko Bogu i Chrystusowi. Przed oczami żywo ukazują się oskarżenia, bunt i oszustwa popełniane dla wzbudzenia współczucia i poparcia ze strony innych aniołów oraz upór i niechęć do poprawy, chociaż Bóg był gotów mu wszystko przebaczyć. Rozmyśla nad swym dziełem na ziemi i jego następstwami. Nieprzyjaźnią między ludźmi, zmarnowanym życiem, upadkiem królestw i tronów oraz długimi latami buntów, walki i powstań. Przypomina sobie ciągłe usiłowania zniweczenia działalności Chrystusa i doprowadzenia ludzkości do głębokiego upadku. Przekonuje się, że jego piekielne ataki nie zdołały pokonać tych, którzy zaufali Jezusowi. Spoglądając na swoje królestwo, owoc swej pracy, widzi jedynie nędzę i zniszczenie. Wmówił w niesprawiedliwych, że miasto Boże będzie można łatwo zdobyć, lecz wie, że to nieprawda. W wielkim boju z Bogiem odnosił zawsze porażki i wciąż musiał się cofać. Zbyt dobrze zna majestat i moc Wszechmogącego. Głównym celem arcybuntownika było usprawiedliwienie się i zrzucenie odpowiedzialności za bunt na rządy Boże. W tym kierunku zwrócił wszystkie siły swego potężnego umysłu. Do swego celu dążył rozważnie i systematycznie, skłaniając wielu do zaakceptowania jego poglądów na tak długo toczący się bój. Przez tysiąclecia ten arcybuntownik stawiał fałsz na miejsce prawdy. Lecz nadszedł czas całkowitego uśmierzenia buntu szatana i objawienia jego historii oraz charakteru. Podejmując ostateczną walkę, mającą na celu zdetronizowanie Chrystusa, zgładzenie ludu Bożego i zdobycie świętego miasta, szatan został całkowicie zdemaskowany. Wszyscy, którzy się z nim połączyli, widzą kompletną porażkę jego sprawy. Naśladowcy Chrystusa i wierni aniołowie ujrzeli ogrom ataków szatana przeciw rządom Bożym i jest on teraz przedmiotem ogólnego wstrętu. Szatan widzi, że jego bunt uczynił go niezdolnym do życia w niebie. Ponieważ cały czas walczył z Bogiem, czystość, pokój i jedność nieba byłyby dla niego największą męczarnią. Umilkły jego skargi na łaskę i sprawiedliwość Boga. Zarzuty, jakie stawiał Jahwe, spadły na niego. Teraz Lucyfer kłania się Bogu i uznaje słuszność jego wyroku. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbiał imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Czytamy te słowa w Księdze Objawienia w 15 rozdziale i 4 wierszu. Wszelkie kwestie dotyczące prawdy i błędu zostały całkowicie wyjaśnione. Rezultaty buntu, owoce lekceważenia przykazań Bożych widoczne są dla wszystkich inteligentnych istot. Cały wszechświat widzi następstwa panowania szatana, przeciwnego rządom Bożym. Arcybuntownik został potępiony przez swe własne czyny. Boża mądrość i dobroć obroniły się przed wszelkimi zarzutami. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że każde posunięcie Boga w wielkim boju czynione było dla wiecznego dobra Jego wiernych i wszystkich stworzonych przez Niego światów. Niech dziękują Ci, Panie, za wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Słowa te czytamy w psalmie 145 i wierszu 10. Historia grzechu będzie na wieki świadectwem tego, że szczęście wszystkich istot, które Bóg stworzył, zależy od przestrzegania Jego prawa. Znając wszystkie fakty dotyczące wielkiego boju, cały wszechświat, zarówno wierni, jak i zbuntowani, powie jednomyślnie: sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Cały wszechświat widzi jasno wielkość ofiary, jaką Ojciec i Syn ponieśli dla ludzkości. Nadeszła godzina, gdy Chrystus obejmie należne Mu stanowisko i zostanie wywyższony ponad księstwa, mocarstwa i każde imię. To właśnie dla tej radosnej chwili przyprowadzenia wielu swych dzieci do wspaniałości Jezus zniósł krzyż i poniżenie. Chociaż cierpienie i upokorzenie były wielkie, to jednak radość i wspaniałość są jeszcze większe. Zbawiciel spogląda na odkupionych, ponownie ukształtowanych na Jego podobieństwo. Ich serca są odbiciem bóstwa, a oblicza objawiają charakter Króla. Jezus widzi w nich wynik swej pracy i raduje się. Następnie ogłasza wszystkim zgromadzonym, zarówno sprawiedliwym, jak i niezbożnym: oto wykup mojej krwi. Za nich cierpiałem i umarłem, aby mogli się wiecznie cieszyć moją obecnością. Biało ubrany orszak wokół tronu Bożego śpiewa: godzien jest ten baranek wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Są to słowa wiersza 12, 5 rozdziału Księgi Objawienia. Pomimo iż szatan musiał uznać sprawiedliwość Boga i panowanie Chrystusa, jego charakter nie zmienił się. Ponownie ogarnia go potężny duch buntu. W swym szale postanawia nie poddawać się. Nadszedł czas ostatniego, rozpaczliwego boju z Królem Nieba. Szatan udaje się do swoich poddanych, starając się zaszczepić im swą własną nienawiść i skłonić ich do natychmiastowej walki. Lecz już nikt spośród tych niezliczonych milionów, które zwiódł, nie chce uznać jego władzy. Skończyła się jego moc. Chociaż niezbożni pałają taką samą nienawiścią do Boga jak szatan, to jednak widzą, że nie ma już dla nich żadnej nadziei, że nie zwyciężą w walce z Jahwe. Swój gniew kierują więc przeciwko szatanowi. Ci, którzy do tej chwili byli narzędziami w jego ręku, teraz zwracają się przeciwko niemu z wściekłością demonów. Pan mówi, a słowa te czytamy w księdze Ezechiela w 28 rozdziale, w wierszach od 6 do 8 oraz od 16 do 19. Przeto tak mówi Wszechmogący Pan: ponieważ uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże, dlatego ja oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe narody. Te dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej twojej mądrości i zhańbią twoją świetność. Strącą cię do dołu i umrzesz śmiercią gwałtowną pośród mórz. Czy jeszcze wówczas będziesz mówił w obecności tych, którzy cię będą zabijali: jestem Bogiem? A wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i w mocy tych, którzy cię kładą, trupem. Napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności, zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrywali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win przy niegodziwym swoim handlu, dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą. Stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. A w księdze Izajasza, w rozdziale 9 i wierszu 4 czytamy. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. A wiersz 2 rozdziału 34 księgi Izajasza mówi. Gdyż rozgniewał się Pan na wszystkie narody, jest oburzony na całe ich wojska, obłożył je klątwą, przeznaczył na rzeź. Zaś w psalmie 11, w wierszu 6 czytamy. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich. Bóg spuszcza ogień z nieba, skorupa ziemi pęka. W jej głębi ukazują się narzędzia śmierci. Niszczycielskie płomienie wybuchają ze wszystkich rozpadlin. Nawet skały się palą. Nadszedł dzień, który pali jak piec, o czym czytamy w księdze Malachiasza w 3 rozdziale i 19 wierszu. Żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, o czym czytamy w 2 liście Piotra w 3 rozdziale i 10 wierszu. Powierzchnia ziemi czyni wrażenie stopionej masy, ogromne, kipiące jezioro ognia. Jest to dzień sądu i wytracenia niesprawiedliwych. Dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. Jak czytamy o tym w księdze Izajasza w 34 rozdziale i 8 wierszu. Niepobożni otrzymają swą zapłatę na ziemi. Czytam z księgi Malachiasza z rozdziału 3, wiersz 19. Wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Jedni zginą w okamgnieniu, inni będą cierpieć dłużej. Wszyscy zostaną ukarani według ich uczynków. Ponieważ grzechy sprawiedliwych zostały włożone na szatana, będzie on musiał cierpieć nie tylko za własny bunt, lecz za wszystkie grzechy, do których zwiódł lud Boży. Jego kara będzie o wiele większa od kary tych, których oszukał. Kiedy zginą już wszyscy, których zwiódł, on będzie jeszcze cierpiał. W płomieniach zginą wszyscy niepokutujący grzesznicy, jako korzenie i gałęzie. Korzeniem tym jest szatan, a gałęziami jego naśladowcy. Niebo i ziemia, widząc, że ponieśli karę za przekroczenie zakonu, że uczyniono zadość wszystkim wymaganiom prawa, ogłosi sprawiedliwość Jahwe. Raz na zawsze skończyło się niszczycielskie dzieło szatana. Przez 6000 lat gnębił ludzi, powodując płacz na ziemi i smutek w całym wszechświecie. Wszystkie istoty wzdychały i drżały z bólu. Teraz już na wieki uwolnione są od wroga i jego pokus. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Jak czytamy o tym w księdze Izajasza w 14 rozdziale i 7 wierszu. Cały wszechświat śpiewa pochwalne pieśni i radośnie wykrzykuje. Słychać głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Są to słowa Księgi Objawienia z rozdziału 19, wiersz 6. W czasie, gdy ziemia stała w płomieniach ognia zniszczenia, sprawiedliwi mieszkali bezpiecznie w świętym mieście. Śmierć nie ma nad nimi żadnej mocy, ponieważ dostąpili pierwszego zmartwychwstania. Podczas gdy dla niesprawiedliwych Bóg jest pożerającym ogniem, dla swego ludu jest słońcem i tarczą. Czytamy o tym w Księdze Objawienia w 10 rozdziale i 6 wierszu oraz w Psalmie 84 i w wierszu 12. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Czytamy w Księdze Objawienia w 21 rozdziale i 1 wierszu. Ogień, który spalił niezbożnych, oczyścił ziemię. Ślady przekleństwa zostały usunięte. Nie będzie wiecznie płonącego piekła, które przypominałoby zbawionym straszliwe następstwa grzechu. Pozostanie tylko jeden znak tragicznej przeszłości. Nasz Zbawiciel zawsze będzie nosił ślady ukrzyżowania. Na Jego zranionej głowie, na rękach i nogach widać będzie ślady strasznego dzieła dokonanego przez grzech. Prorok, spoglądając na Chrystusa w Jego wspaniałości, mówi: promienie wychodzą z Jego ran i tam jest ukryta Jego moc. Są to słowa Księgi Habakuka z rozdziału 3 i 4 wiersza. W przewitym boku, z którego popłynęła krew, ukryta jest moc zbawienia, Jego chwała. Dzięki ofierze poniesionej na krzyżu mógł zbawić sprawiedliwych i osądzić tych, którzy znieważyli miłosierdzie Boże. Znaki poniżenia są Jego największą czcią. Rany zadane Mu na Golgocie będą po wieczne czasy świadectwem chwały i Jego mocy. W Księdze Micheasza w 4 rozdziale i 8 wierszu czytamy: lecz Ty, wieżo trzody, wzgórze córki Syonu, do Ciebie wróci i przyjdzie panowanie jak dawniej. Nadszedł czas, na który z tęsknotą czekali święci ludzie od dnia, gdy ognisty miecz wygnał pierwszą parę z raju. Czas odkupienia własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Jak czytamy w liście do Efezjan w 1 rozdziale i 14 wierszu. Ziemia, którą człowiek na początku otrzymał jako swoje królestwo, a która dostała się z jego winy w ręce szatana i pozostawała tak długo pod jego panowaniem, została dzięki wielkiemu planowi zbawienia ponownie mu przywrócona. Wszystko, co człowiek przez grzech utracił, zostało odzyskane. Czytamy w Księdze Izajasza w rozdziale 45 i wierszu 18, bo tak mówi Pan, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Wypełnił się początkowy zamiar Boży, powzięty przy stworzeniu ziemi. Stała się ona wiecznym mieszkaniem zbawionych. Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. Czytamy w Psalmie 37 i w wierszu 29. Obawa przed przedstawieniem przyszłego dziedzictwa w niebie zbyt dosłownie i materialnie skłoniła wielu teologów do traktowania biblijnych opisów Ojczyzny Zbawionych w sposób symboliczny. Jednak Chrystus zapewnił swoich uczniów, że odchodzi, aby przygotować im miejsce w domu Ojca. Kto przyjmuje nauki Słowa Bożego, nie będzie w nieświadomości co do Ojczyzny w niebie. Apostoł Paweł objaśnia: czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Czytamy te słowa w 1 liście do Koryntian w 2 rozdziale i 9 wierszu. język ludzki jest zbyt ubogi, by opisać nagrodę sprawiedliwych. Pozna ją tylko ten, kto ją zobaczy. Śmiertelny umysł nie potrafi pojąć wspaniałości raju Bożego. Dziedzictwo zbawionych nazwane jest w Biblii ojczyzną. Tam niebiański pasterz prowadzi swą trzodę do żywych wód. Drzewo żywota wydaje każdego miesiąca owoc, a jego liście podtrzymują zdrowie zbawionych. W raju płyną wieczne, jasne jak kryształ strumienie, a nad brzegami smukłe drzewa rzucają cień na drogę odkupionych. Rozległe równiny poprzecinane są pięknymi wzgórzami, a wysokie góry wznoszą w niebo swe wspaniałe szczyty. Na tych spokojnych równinach, nad brzegami strumieni żywych wód, Boży lud, który tak długo był pielgrzymem i wędrowcem, znajdzie wreszcie swoją ojczyznę. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w Twojej ziemi, ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie Twoich granic. Lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Czytamy w Księdze Izajasza w rozdziale 32 i w wierszu 18, a także w rozdziale 60 i w wierszu 18, jak również w 65 rozdziale w wierszach 21 i 22. Zaś rozdział 35 Księgi Izajasza, wiersz 1, mówi tak. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i rozkwitnie step. A rozdział 55 i wiersz 13 mówi tak. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. A w rozdziale 11, w wierszach 6 i 9 czytamy takie słowa. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, a mały chłopiec je poprowadzi. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze. Ból nie może istnieć w niebie. Nie będzie tam już łez, konduktów pogrzebowych ani żadnych oznak smutku. W Księdze Objawienia w rozdziale 21 i 4 wierszu czytamy: I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. A Księga Izajasza, rozdział 33 i wiersz 24 mówi tak. I żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. W raju znajduje się Nowe Jeruzalem, stolica wspaniałej, odnowionej ziemi. Jest ono wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Są to słowa Księgi Izajasza, 62 rozdział i wiersz 3. Blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wznosić będą do niego chwałę swoją. Czytamy w Księdze Objawienia w 21 rozdziale w wierszach 11 i 24. Pan mówi, i będę się radował z Jeruzalem i weselił z mojego ludu. Są to słowa z Księgi Izajasza z 65 rozdziału i wiersza 19. A Księga Objawienia, rozdział 21 i wiersz 3 dodaje. Oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego, a sam Bóg będzie z nimi. W mieście Boga nocy już nie będzie. Nikt nie będzie pragnął ani potrzebował odpoczynku. Nikt nie będzie zmęczony wypełnianiem woli Bożej i wysławianiem Jego imienia. Zbawieni będą stale odczuwali świeżość poranku, wiedząc, że nigdy nie nadejdzie noc i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił, jak czytamy w Księdze Objawienia w 22 rozdziale i 5 wierszu. Światło słoneczne będzie zastąpione blaskiem, który nie będzie razić, choć będzie wielokrotnie przewyższać jasność południowego słońca. Wspaniałość Boga i Baranka ogarnie święte miasto nigdy nie gasnącą jasnością. Zbawieni będą chodzić w bezsłonecznej wspaniałości wiecznego dnia. W Księdze Objawienia w rozdziale 21 i wierszu 22 czytamy: Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący, jest jego świątynią oraz baranek. Lud Boży ma ten przywilej, że żyje w bezpośredniej łączności z Ojcem i Synem. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale i 12 wierszu: Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce. Dzisiaj obraz Boży odbija się jak w zwierciadle, w przyrodzie i w sposobie postępowania Boga z ludźmi. Ale potem będziemy widzieć Boga twarzą w twarz, bez żadnej zasłony. Będziemy stali przed Nim i oglądali wspaniałość Jego oblicza. Wszystko, co jest teraz tajemnicą, w niebie stanie się zrozumiałe. Miłość i współczucie, które Bóg wpoił w serce człowieka, znajdą tam swoje prawdziwe i najpiękniejsze urzeczywistnienie. Nieskalane obcowanie ze świętymi istotami, niczym niezmącona przyjaźń ze wspaniałymi aniołami i wiernymi wszystkich wieków, którzy obmyli swe szaty we krwi baranka, święta wstęga, która łączy wszelką rodzinę na niebie i ziemi, wszystko to będzie się przyczyniało do szczęścia zbawionych. Na nowej ziemi nieśmiertelne istoty z nigdy niegasnącym zachwytem oglądać będą cuda twórczej mocy i tajemnice zbawiennej miłości. Nie będzie tam okrutnego, zwodzącego nieprzyjaciela, który skłaniałby wiernych do lekceważenia Boga. Rozwiną się tam wszelkie zdolności i umiejętności. Zdobywanie wiedzy nie będzie męczyło umysłu ani wyczerpywało sił. Będzie można urzeczywistniać największe przedsięwzięcia, osiągnąć najwspanialsze cele i realizować najśmielsze marzenia. Będą stale nowe rzeczy do poznania, wyższe poziomy wiedzy do osiągnięcia, nowe cuda do podziwiania, nowe prawdy do zrozumienia. A wszystko to będzie miało na celu rozwój duszy i ciała. Zbawieni będą mieli dostęp do wszelkich skarbów wszechświata. Nieskrępowani śmiertelnością będą bez zmęczenia odwiedzać inne, odległe światy, które ubolewały nad upadkiem i zgubą ludzkości, a rozbrzmiewały radosnymi hymnami na wieść o zbawieniu człowieka. Z niewypowiedzianym zachwytem mieszkańcy ziemi będą poznawać radość i mądrość istot, które nigdy nie zgrzeszyły. Te z kolei podzielą się z odkupionymi wiedzą i mądrością nagromadzoną przez setki lat nieustannego rozważania nad dziełem Boga. Odkupieni jasnym wzrokiem ogarną wspaniałość zbawienia. Słońce, gwiazdy i krążące w ustalonym porządku wokół tronu Bożego galaktyki. Na wszystkich rzeczach, od najmniejszych do największych, wypisane jest imię Stwórcy i wszędzie widoczna jest potęga Jego mocy. Lata wieczności przyniosą zbawionym coraz pełniejsze i wspanialsze objawienia Boga i Chrystusa. Wraz ze wzrostem wiedzy wzrastać będą także miłość, uwielbienie i szczęście. Im bardziej odkupieni będą poznawać Boga, tym bardziej będą podziwiać Jego charakter. gdy Chrystus ukaże im bogactwo zbawienia i zadziwiające zwycięstwa w wielkim boju z szatanem, ich serca napełni gorętsza miłość i oddanie się Bogu. Z większym zachwytem będą grać na swych złotych harfach, a niezliczone głosy zaśpiewają chórem potężną pieśń uwielbienia. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Są to słowa z 5 rozdziału i 13 wiersza Księgi Objawienia. Wielki bój skończył się. Nie ma już grzechu ani grzeszników. Wszechświat jest nieskalany. Panują w nim pokój i radość. Od tego, który wszystko stworzył, wypływa życie, światło i szczęście na całą nieograniczoną przestrzeń. Od najmniejszego atomu do największego ciała we wszechświecie wszystkie żywe istoty i martwe rzeczy głoszą w swej niezmąconej piękności i pełnej radości: Bóg jest miłością. Ellen Gold White. Wielki bój. Koniec nagrania. Książkę wydał Chrześcijański Instytut Wydawniczy Znaki Czasu. Nagranie dźwiękowe, Studio Książki Mówionej, Dobre Słowo.